Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie prosto z Warszawy, gdzie leje co chwilę jak z cebra, co się wpisuje w serial, który dzisiaj, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, Anna Tatarska. Cześć Aniu, wyschły Ci włosy?
Nie, kobieta z Wisły, to ja.
To ty, syrena.
No, nie wiem, słuchaj, powiem ci, że po ostatnich igrzyskach olimpijskich i doniesienia na temat czystości wody w Sekwanie, to jak sobie wyobrażam siebie jako wiślańską syrenę, to ja nie wiem, czy to jest wyobrażenie, które chcę, żeby mieszkało w mojej głowie. Bo tak, co prawda wiem, że wiesz, kwestie tutaj oczyszczalnia ścieków i tak dalej, to już jest dawno rozwiązane, nawet u nas chyba lepiej niż w Paryżu, zdaje się, ale kurde, no, zostawmy to, słuchaj.
Robiłem ostatnio wywiad z taką fotografką, która na Powstanie Warszawskie robiła wywiady z, właśnie masz pomyślane, ale robiła wywiady z powstańcami, powstankami. Jedna z tych powstanek powiedziała, że jak wspomina przedwojnie, ten taki okres, jak miała tam kilka lat, to pamięta cały czas, jak pachniała Wisła. Że mogła właśnie się wykąpać i pływać w rzece, co jest pewnie z dzisiejszego punktu widzenia mało prawdopodobne.
No, domyślam się, że tak. Nie, to by było wręcz niemożliwe. I tego się trzymajmy.
No dobrze. A propos rzeki, rozmawiamy dzisiaj o kobiecie z jeziora.
Nowym bardzo mi się podoba to wprowadzenie. A propos asfaltu, rozmawiamy dzisiaj o drewnianej podłodze. To, no nie, dobra, to nie jest do końca to, bo to też woda, ale no a propos samo, rzeki o jeziorze, no to no dobrze, nieważne. Zapomnijmy. Moja głowa może nie działa tak, jak powinna. I saw you once, Maddie Schwartz. Before any of this began, I saw you. Alive. I was Cleo Johnson. But in my death, I became the lady in the lake.
Dobrze, a propos wody, rozmawiamy dzisiaj o kobiecie z jeziora, nowym miniserialu, znaczy nie, no chyba nowym, nie, nie takim no, znowu nowym, no ale no takim, powiedzmy nowym, nowszym no, serialu Apple'a.
Jednym z nowszych.
Miniseriali Apple'a, który pojawił się stosunkowo niedawno, ma 7 odcinków. No i zachęca między innymi tym, że w roli głównej pojawia się znana i lubiana powszechnie aktorka Natalie Portman.
Tak, to prawda. I to jest jej pierwsza rola serialowa, prawda?
Tak mi się wydaje.
Pierwsza ever, to też jest część pitchu tutaj.
Czy udana? Do tego dojdziemy. ale może najpierw... Może
suspense. Najpierw,
streścimy, Aniu, proszę cię bardzo, ten serial. Bo wydaje mi się, że fabuła jest prosta jak drut, serial niekoniecznie.
No tak, dlatego że serial ma taką specyficzną formę, gdzie jest dość dużo scen retrospektywnych. Też on się rozgrywa, wydaje mi się, na przestrzeni całej dekady, lat 60. Więc tak trochę skaczemy po timeline'ie. Ale wszystko zaczyna się w 66 roku, tuż przed świętem Dziękczynienia i poznajemy wtedy właśnie bohaterkę graną przez Natalie Portman, czyli Maddie Schwartz. Maddie jest przykładną żoną, żydówką, matką, która właśnie idzie zakupić koszerne mięso na kolację taką rodzinną. Tego samego wieczoru tutaj ma być jakaś taka uroczystość też w jej społeczności. No nic tutaj nietypowego na pierwszy rzut oka się nie dzieje. No ale jak to w filmach bywa, w serialach bywa, musi nastąpić jakieś pęknięcie i ono następuje dosłownie, ponieważ ściskana pod pachą kurczowo paczuszka z jagnięciną postanawia się wylać na kostium bohaterki. No a ona, jak wiadomo, w zaplemionym kostiumie na uroczystość pójść nie może, więc udaje się do domu handlowego, żeby sobie natychmiast kupić nowe wdzianko. I tak spotyka Cleo Sherwood, czyli drugą ważną bohaterkę tego serialu, w tej roli Moses Ingram. No i co jest ważne, to to, że Maddie jest biała, Cleo jest czarna. Cleo pracuje w domu handlowym jako modelka. To jest taka koncepcja takich jakby żywych wystawek okien, gdzie są inscenizowane scenki i w ten sposób pokazuje się rzeczy, które są na miejscu sprzedawane. Cleo ma na sobie kostium, który Maddie chce kupić i panie są bardzo zaskoczone, kiedy mówią Maddie, że to jest ostatni egzemplarz, a ona mówi, nie szkodzi, ja go wezmę, zmierzę go. Sugestia jest taka i to dość szybko też w ten sposób nam to zostaje powiedziane, że no jest to jeszcze czas ogromnego takiego wdrukowanego w społeczeństwo rasizmu dla tych białych babeczek obsługujących, no widać, że nieźle sytuowaną, przynajmniej jeszcze wtedy, Maddie. To, że ona chce założyć coś, co przed chwilą miała na sobie czarna modelka, wydaje się wręcz jakimś przekroczeniem i trudno jest im w to uwierzyć. No i zaraz po tym spotkaniu pozornie nieznaczącym, bo to jest tak naprawdę nawet nie spotkanie, tylko przecięcie dróg, nagle podczas takiej parady uroczystej ginie mała dziewczynka. Ta dziewczynka zresztą należy do społeczności tej samej, do której należy Maddie i no z jakiegoś powodu, który potem oczywiście jest częściowo wyjaśniony, Maddie bardzo angażuje się w jej poszukiwania i tak też zresztą właśnie już tutaj dosłownie jej ścieżka przeplata się ze ścieżką Cleo. One jakby razem angażują się w te poszukiwania. Nie chcę mówić za dużo, co tam się dokładnie dzieje. No i w ten sposób te ich ścieżki się przeplatają. Poznajemy je potem osobno, ale powiedziałabym tak. Ktoś powie, że to spoiler, ale według mnie, jeśli informacja znajduje się w trailerze, no to nie możemy jej traktować jako spoiler, więc właściwie od razu wiemy, że kobietą z jeziora jest Cleo, która jest też narratorką tego serialu i prowadzi nas przez różne przestrzenie Baltimore, bo tam się rozgrywa akcja. Właśnie Baltimore jeszcze takiego posegregowanego, nie tylko jeśli przez ten pryzmat rasowy, ale też ekonomiczny i też społeczny, bo takie zamknięte społeczności, jak właśnie taka podmiejska, zdaje się, społeczność, w której od lat mieszka Maddie, to też są takie odrębne światy. No i ta historia wyjściowa staje się pretekstem do opowieści tak naprawdę o pozycji kobiet, o sytuacji kobiet, o możliwościach kobiet, o powolnej, trudnej nauce samostanowienia, ale też właśnie o świecie, który jest nieprzyjazny, jest segregujący, jest napiętnowujący, zawstydzający właśnie dla kobiet. Chociaż jest tu oczywiście wiele postaci męskich, też nawet powiedziałabym dość ciekawych, ale jednak w moim odczuciu może będziesz miał inne. Jest to historia o kobietach w Ameryce, no sprzed rewolucji też seksualnej i obyczajowej i jeszcze sprzed rewolucji społecznej, ruchów wolnościowych.
Tak, z tego streszczenia wynika, znaczy tak go czytałem, że jest to serial kryminalny, no właśnie z taką nutką społeczną. No, ale jak go oglądamy, to mam wrażenie, że ta cała fabuła gubi się pod taką warstwą sennego koszmaru, takiego trochę Agatha Christie na speedzie, że po prostu poszczególne wątki, dla mnie przynajmniej, są podzielone właśnie pomiędzy różne takie surrealistyczne wizje, które, no właśnie, nie wiadomo, czy mają nasze bohaterki, czy po prostu my jako widownia to obserwujemy, czy może twórczyni Alma Harrell no chce nam przez te wizje coś więcej powiedzieć. Powiedziałaś ty z kolei o narratorce, którą faktycznie jest Cleo, w książce na podstawie której nakręcono ten serial autorstwa Laury Lipman, tą narratorką jest również Madi i te głosy trochę się ze sobą nie dublują, ale komentują siebie nawzajem. Pozostają w dialogu takim trochę nawet sprzecznym, bo ta sytuacja kobiet, o którym powiedziałaś, to z jednej strony właśnie jest czarne Baltimore, które no nijak ma się do białego, uprzywilejowanego oczywiście, ale jednocześnie Madi jako Żydówka również jest postrzegana jako nie do końca adekwatna przez antysemityzm. Mhm. Tyle tylko, że oczywiście będąc osobą białą już jakby niezależnie od pochodzenia, no rzadko to nasze uprzywilejowanie jest widoczne. No i trochę o tym ta książka jest, że Madi po prostu jest perfekcjonistką idącą dosłownie po trupach do celu, chcącą osiągnąć to, co przez małżeństwo i przez lata jakiegoś takiego patriarchatu zostało jej w jakiś sposób zabrane. A Clio, mimo że się stara, no nie może tego samego osiągnąć. I to jest dla mnie wszystko super ciekawe, ale tak jak powiedziałem, ta warstwa metaforyczna, tak ją nazwijmy, wizualnie metaforyczna, jest coś, co mnie absolutnie od tego serialu odrzuca. I ta fabuła, która jest jednocześnie bardzo prosta, jak to w kryminałach często bywa, no jest przykryta pod takimi warstwami kolejnych właśnie snów, wizji. Szósty odcinek bodajże jest cały, chyba dzieje się w głowie po prostu jednej z bohaterek. Mm-hmm. I to jest coś, co absolutnie mnie odciągnęło tego serialu. Ja nie mogę przez niego przebrnąć do końca. I jestem wręcz sfrustrowany tym serialem. Już po prostu mam dosyć takich produkcji.
Wiesz co, dla mnie... Znaczy tak, rozumiem co mówisz, bo wydaje mi się, że ten serial nie jest na pewno taki 10 na 10 i pewne decyzje podjęte tutaj dziwię im się. To jest bardzo ambitna produkcja, wydaje mi się pod wieloma względami właśnie chęci pomieszczenia tych wszystkich wątków, no ale film jednak kontra kartka to jest trochę inne medium i tutaj też często robi się bałagan, tym bardziej właśnie ze względu na decyzję, żeby wprowadzić te takie elementy jakby retrospektywno-wizyjne, można powiedzieć. Czasami na ekran w związku z tym wdziera się chaos, trochę jest to nieprzejrzyste, takie można użyć bardzo eleganckiego terminu naćkane. Natomiast wiesz, że mnie jest dość łatwo kupić opowieścią właśnie o tematach kobiecych. Wydaje mi się, że przynajmniej jako na tym etapie wyjściowym i założeń, to co ma tutaj zostać pokazane, takie jakieś znalezienie pewnego pokrewieństwa dusz między bohaterkami, które się bardzo różnią i też przy pozwoleniu tym bohaterkom nie być takimi pomnikami ze Spiżu, bo Madi, o czym być może porozmawiamy, wydaje mi się, jest bohaterką dość nielubialną, dość szybko, tak. Chociaż powinniśmy jej współczuć, bo jest jej trudno, ale ona właśnie w pewnym sensie ciągnie się za nią taki smrodek przywileju, mimo że właściwie od początku serialu jej życie staje na głowie, tak, i wszystkie takie narzędzia, taki kapitał, który miała do tej pory jako ta pani dobrze sytuowana, pani domu zostaje jej zabrany. Powinniśmy myśleć sobie, że jest jej trudno, a ona irytuje. Aktorsko to jest ciekawe i w ogóle zwróć uwagę, że tam ciekawa paralela się pojawia w pewnym sensie. Nie do końca nie wiem, czy to jest zaplanowane, nie sądzę. Między miniserialem Kobieta z jeziora, a filmem Obsesja to do końca i rolami tak. Natalie Portman w tych dwóch produkcjach jako takiej, wiesz, white suburban housewife, która ma mroczną stronę i też jakieś niezrealizowane fantazje seksualne.
Ja nie do końca czuję, że Natalie Portman się pozbyła akcentu, który wypracowała u Todda Hainsa w tymże serialu. Znaczy tutaj,
wiesz
w tym
co?
Serialu.
No ja przede wszystkim mam coś takiego i uważam Portman za bardzo dobrą aktorkę warsztatowo, Ale tutaj problem z tą rolą jest taki, że ona jakby jest po obu stronach, tak? Właśnie najpierw jest tą damulką, a potem musi trochę zubożyć, trochę się potanić, a ja patrzę na nią i jednak cały czas trochę widzę Jackie Onassis. Więc miałam z tym problem. Być może to jest kwestia mnie, ale nie mam zwykle tego problemu z aktorami, tak? Nie mam problemu, nie przyklejam w głowie aktorów do roli. Więc wydaje mi się, że jednak jest to kwestia prowadzenia tutaj. Druga sprawa, wydaje mi się, że Moses Ingram jako Cleo jest bardzo dobra, taka zdecydowana, nieoczywista, trochę chropowata, jednak momentami delikatna. Dodajmy, że jest to postać, która no, trochę z konieczności, bo jej mąż Slappy Dirk Johnson w tej roli Byron Bowers jest aspirującym komikiem w dużym skrócie, czyli nie ma pracy i nie zarabia, no to ona jakby musi ogarniać dom, w tym ich dwóch synów, z których jeden jest bardzo poważnie, wręcz można powiedzieć śmiertelnie w tamtych czasach chory, więc jest to osoba i wykluczona wielokrotnie na wielu płaszczyznach, ale też bardzo po prostu w trudnej życiowej sytuacji, taka można powiedzieć siłaczka, prawda? Ale jakaś taka pewna sympatia do niej, mam wrażenie, nie wypływa z tego, że my jej żałujemy i jej kibicujemy, tylko z tego, że naprawdę Moses Ingram grają z jakimś takim jajem i taką siłą i w taki nieoczywisty sposób i też jej stosunek do bohaterki Natalie Portman jest lekko sceptyczny, co od razu, mam wrażenie, wzbudza moją większą jeszcze sympatię. Więc dochodzi tutaj do poniekąd paradoksalnej sytuacji, gdzie mamy na ekranie dwie aktorki, jedną o wiele bardziej utytułowaną i znaną w swoim właśnie telewizyjnym, można powiedzieć, debiucie, ale to ta druga według mnie lepiej wypada. więc jak ktoś chce zobaczyć, jak pokonać Natalie Portman na ekranie, to niech obejrzy Kobietę z jeziora. I jeszcze dodajmy przez bohaterkę, która no de facto w połowie serialu umiera, co znowu dla Marud nie spoileruje. Odcinek 6 nazywa się Wiem, kto zabił Cleo Johnson, tak? Więc jakby hello, o czym my tutaj mówimy. No dla mnie bardzo ciekawa jest wielość wprowadzonych bohaterów i to, że ten serial trochę traktuje jako taką przepustkę do właśnie świata tego Baltimore lat 60. Bardzo lubię seriale, produkcje, które są osadzone trochę w takiej właśnie Amerykanie, można powiedzieć. Tak jest, to jest znowu tutaj w głowie mam Heinza, ale tym razem, prawda, Carol, przestrzenie jakieś takie, wiesz, bary, dinery, gdzie ludzie się spotykają, ludzie z bardzo nieoczywistych środowisk, którzy w innych okolicznościach by się nie spotkali. I gdzieś nagle się między nimi wyrównuje status, który na co dzień nie pasuje do siebie, nie mógłby się spotkać. I też to wejście w taki jakiś półświatek trochę, pokazanie czegoś w rodzaju czarnej mafii. To wszystko było dla mnie interesujące i jeśli traktować ten serial jako źródło pewnego rodzaju wiedzy na temat świata, który jest mi mało znany, ale no tak, mam ale wrażenie, że to jest takie trochę teatralne, co?
Tak, to jest po prostu scenografia dla mnie. To znaczy sfotografowane, zagrane w większym lub lepszym stopniu. Wizualnie to wszystko jest przepiękne.
Przepiękne, dodajmy, bo jeśli to jest dla kogoś ważne, tak.
Ale dla mnie tam fabuły nie ma żadnej. To znaczy, wiem, że jest ta historia, bo ona jest po prostu, tak jak powiedziałem, prosta. To jest zwykły kryminał. Laska zostaje zamordowana, utopiona, whatever. Znajdujemy ją w tym... No kobieta, no znajdujemy ją w jeziorze, no i nasza bohaterka grana przez Portman. Jest taką wannabe dziennikarką, chce być i oczywiście jest ten patriarchat, że nie może popłynąć do garów i ona ją w jakiś sposób odnajduje. I jednocześnie oglądamy całe życie społeczne, wszystkie dookoła, te wszystkie bary, o których powiedziałaś, że się spotykamy, możemy w jakiś sposób zasmakować, jak te lata 60. w Ameryce u nieuprzywilejowanych wyglądały. I to jest wszystko super. Tylko jak to oglądasz, tego nie dostajesz. Ponieważ przy każdej scenie, która jest mięsista, która coś wnosi, czyli na przykład Maddie kłóci się ze swoim synem o to, że nie jest jego matką. Znaczy, że jeżeli jest jego matką, ale ojciec nie jest...
To było trudne realizacyjnie, powiem ci.
Ale jej mąż nie jest jego ojcem. I to jest scena, powiedziałbym, no taka dosyć mocna, mm-hmm. pomimo, że nie jestem fanem Noah Jappy, on tak się mówi, ten aktor młody.
Tak, mi się grał. Wydaje.
Nie jestem jego fanem, aczkolwiek wydaje mi się, że ta scena jest dosyć sprawnie przeprowadzona i też wizualnie bardzo dobra. No ale jednocześnie zaraz po niej, teraz strzelam pewnie, następuje 7-minutowa sekwencja, jakaś taka właśnie surreal, że nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, co do czego przypiąć. Albo jeszcze lepiej, trzeci odcinek zaczyna się, po prostu myślałem, że zwariuje. Cofamy się do lat 40. No i widzimy czarną dziewczynkę. No to zgadujemy, że najprawdopodobniej jest to Clio w dzieciństwie. Clio w tej retrospekcji ma sen, w którym widzi kozę, białe prześcieradła, które rozwiewa wiatr na sznurach.
Wyparłam to, Kuba. Wyparłam tę scenę. Przysięgam, właśnie mi o niej przypomniałeś.
I jeszcze jest koleś, który być może jest duchem, może jest koleśem z Klanu. I tylko po to cofnęliśmy się do lat 40., żebyśmy zobaczyli ten sen. Myślałem, że po prostu wyjdę z siebie, ponieważ jak logicznie można zaakceptować to, że ta kobieta w wieku lat 40 pamięta to, co jej się śniło, jak miała lat 8. To jest niemożliwe.
Znaczy w przypadku Clio te retrospektywy miałyby sens, gdyby były wprowadzane po to, żeby jakby zasugerować, jaką miała relację z ojcem i no tak. Tylko po to, bo to też jest serial w założeniu, wydaje mi się, o takiej systemowej, pokoleniowej opresji kobiet, prawda?
No tak.
Natomiast tak, ta retrospektywa, jakby to powiedzieć elegancko, jest z pip-pip. Tyle mogę powiedzieć. I jest taka pretensjonalna nagle i jeszcze ma taki jakiś taki niewolniczy posmak wręcz, powiedziałabym. Tak jakby tak. Chcieli przy okazji ci jeszcze przypomnieć, że nasza bohaterka na pewno się wywodzi z rodziny, z plantacji i że w ogóle ta opresja to sięga nie wiadomo jak daleko.
I jak obejrzałem tę scenę, zacząłem się zastanawiać, jakie są proporcje. To znaczy, jak mocno historia Clio, czy jej prowadzona narracja z jej punktu widzenia jest właśnie oparta o takie śnienie. No i niestety jest to przeważające. Jednak, jak porównasz sobie Maddie i ją, że jakby ona była trochę taka martwa za życia już. Że gdzieś była pomiędzy. Że albo żeby wiedziała więcej. To są niestety takie klisze, no dosyć bym powiedział rasistowskie. Jak na przykład magiczny czarny. Mhm. Nie, jest jaka klisza w kinie. Nie? Tak. No i właśnie to nie do końca jest to jeszcze, ale no gdzieś jest takie fetyszyzowanie.
Ona jest trochę na płaszczyźnie wyobrażenia, a nie realnej takiej postaci z krwi i kości, co jest częściowo zrozumiałe, no bo ona jest jakby tą tytułową, prawda, kobietą z jeziora, takim wspomnieniem, które czeka, aż ktoś ją odkryje i oddaje jej sprawiedliwość, ale z drugiej strony przez to też mam wrażenie, że rzeczywiście wpada w jakąś taką niebezpieczną kliszę, która całkowicie wbrew intencjom sytuuje ją gdzieś na granicy w ogóle rasistowskiego spojrzenia.
No tak, tak.
Co jest dość dziwne. No tak, ale wiesz co, jeszcze bym wspomniała o jednej rzeczy teraz, przypomniało mi się, że ciekawie mi się oglądało ten serial, mówiłam o takim skojarzeniu, gdzie jakby na Portman nakładam inną rolę, którą ona grała i nagle tutaj ona mi się, tak można powiedzieć, manifestuje. No pewnie też jest to kwestia makijażu z epoki i tak dalej, ale chyba jednak nie tylko. Tutaj w tym filmie występuje też Mickey Madison, która gra Judith Weinstein, czyli córkę znajomego Maddie i jej męża, znajomego, który prowadzi Lombard, i kiedy Maddie nagle jakby odrzuca swoje dotychczasowe życie, w związku z czym no też traci źródło przychodu jakiekolwiek. Mm. Musi szukać pieniędzy, więc tam zostawia, co ona zostawia, pierścionek czy kolczyki?
Kolczyki?
Chciałam
czy kolczyki mówi, że ukradła? Tak. Ona chyba mówi, że kolczyki ukradziono, czy coś takiego.
Ona nic nie ma, tak? I co więcej też, to są jeszcze czasy, kiedy na przykład żona, żeby wziąć kredyt, to potrzebowała zgody męża, żeby mieć swoje konto, potrzebowała zgody męża, więc w sytuacji, gdzie ona jest w konflikcie z mężem, to de facto nic nie jest jej, tak? Ona absolutnie nagle rezygnując z bycia w układzie małżeńskim, wszystko traci. Z dnia na dzień staje się po prostu żebraczką niemalże, więc mieszka w takim, można powiedzieć, przez grzeszność wynajętym mieszkaniu, gdzie przychodzi właśnie do niej, odwiedza ją ta Judith, która jest od niej znacznie młodsza, no i już widać, że to jest pewnie dziewczyna, która zaraz właśnie będzie się bujać z hippisami. Taka już całkiem w innym mentalnie miejscu, już nie taka przygnieciona przez tę tradycję, ale też właśnie przez takie stereotypy płciowe, bo tutaj dodajmy, że w przypadku Maddie ważne jest też to, że ona, no można powiedzieć, padła w pewnym sensie ofiarą przemocy seksualnej też przed małżeństwem. To małżeństwo na pewno było dla niej też formą ocalenia w ogóle jakiejkolwiek szansy na normalne funkcjonowanie w życiu, prawda? Jako osoba, która już nie była czysta. Nieważne, że to się nie stało do końca za jej zgodą, musiała po prostu natychmiast się ukryć, tak, w jakimś układzie. A Miki Madison wspomniana jest bohaterką filmu Anora, który w tym roku zdobył Złotą Palmę w Cannes, czyli nowego filmu Shona Bakera, w którym ona gra no, taką tancerkę erotyczną, która też tam no, generalnie jest, można powiedzieć, pracownicą seksualną, chociaż no nie do końca, ale tak. Więc ja miałam cały czas w głowie tę po prostu ją w tej Anorze, gdzie ona jest no też świetna, ale jednak bardzo charakterystycznej roli, a tutaj nagle gra taką dziewczynkę, można powiedzieć, więc to było dość zabawne. No,
no ona też gra w takim serialu, który bardzo lubię, Better Things. Chyba 3 sezony były. Gra najstarszą córkę. Ale też ostatnio oglądałem dawno temu w Ameryce ponownie i również tam się pojawia. Ja tę aktorkę bardzo lubię i jak się pojawiła, nie wiedziałem, że gra w tym serialu, się pojawiła, to się uśmiechnąłem bardzo szeroko, aczkolwiek mam takie mieszane uczucia, no bo faktycznie lubię ją oglądać, a lubię jak gra. I ta postać jest dla mnie taka, tak jak powiedziałaś, że ona jest prawie hipiską i to jest świetne, że ona nie przystaje do tego świata, który tam jest i faktycznie odstaje, tylko zacząłem zastanawiać się, czy odstaje dlatego, że jest średnio napisana, ma okropną perukę i po prostu tak wizualnie tak też swoją historią odstaje właśnie od narracji, od tego wszystkiego, co się dzieje, czy faktycznie jest to tak świadomie pokazane i niestety obawiam się, że jednak to pierwsze.
Mi się wydaje, że ta postać jest też tutaj potrzebna, żeby pokazać, że to takie uwikłanie tych kobiet, bo ono dotyczy zarówno Maddie, jak i Cleo i ta ich to beznadziejne położenie, że jakby dla nich to jest prawda i to jest wszystko. I Cleo też w pewnym sensie ginie za to, że postanawia się wyrwać w pewnym sensie i jakby sięgnąć po kompetencje, które no nie są przeznaczone dla kobiety w jej pozycji. Chociaż oczywiście ta jej śmierć to też jest wynik splotu niekorzystnych różnych okoliczności i trochę przypadek. Co też jest ciekawe, no bo jakby śmierć po prostu jako coś przypadkowego, tak niezaplanowanego, to jest zawsze, mam wrażenie, emocjonalnie ciekawy wątek. Ale mówiłam o Miki Madison i że właśnie ta postać jest trochę wprowadzona po to, żeby pokazać, że dla tych dwóch kobiet, dwóch głównych bohaterek w tym momencie ich życie, ich dylematy są wszystkim, tak? To jest dosłownie jakby sytuacja na śmierć i życie, a że ta właśnie młoda bohaterka, ta Judith, to jest taki wentylek, który pokazuje, że już za chwilę świat będzie całkiem inny, tak? I że te śmiertelnie poważne dylematy znikną. No oczywiście nie znikną całkowicie, bo nie wiem, czy da się cokolwiek oglądać dzisiaj o Stanach, wiedząc, co się jednak w Stanach przez ostatnie też lata działo, po zmianach w Sądzie Najwyższym za czasów Trumpa, po wprowadzeniu już bardzo konserwatywnych sędziów, którzy de facto no, wymazali wieloletni legislacyjny wpływ sprawy Roe versus Wade i no, odebrali na przykład prawa reprodukcyjne, tak, kobietom. Więc trudno jest oglądać cokolwiek na temat historii kobiet, samostanowienia, prawa do decydowania o sobie, nie mając tej współczesnej perspektywy gdzieś w tyle głowy. Ale jednak wtedy te Stany właśnie były na granicy zmian, prawda? Tych zmian no, na wielu frontach, właśnie z jednej strony, jeśli chodzi o prawa kobiet, prawa człowieka, przed wielkimi zmianami na plus, w stronę bardziej inkluzywną, liberalną, też oczywiście jeszcze przed Wietnamem, prawda? I taką utratą niewinności, o ile w ogóle ta niewinność kiedyś była, no ale to jest w ogóle bardzo ciekawy moment w historii, taki moment, oni są na zakręcie, a ja jestem przy pana na zakręcie, prawda? O.
Dlatego to fajnie by wybrzmiało, gdyby faktycznie zrobić taki po prostu kryminał, thriller po bożemu. Wiesz, w typie siedem, rzeki tajemnic i studa. Albo nawet, jeżeli, żeby podążyć takim tropem serialowo-feministycznym, o tym mieliśmy już chyba wielokrotnie o tym serialu mówiliśmy, o Niewiarygodnych, gdzie grała... jak ona się nazywała?
No zawsze zapominam.
Toni Collette.
Ale Collette. Nie tylko. I jeszcze ta Meredith Weaver. Tak, która jest cudowna. Cudowna. Musimy podkreślać to przy każdej okazji. Wspaniała aktorka, wspaniała rola, wspaniały serial.
Tak, no i wiesz, i mieliśmy historię, która jest ważna z punktu widzenia takiego społecznego, feministycznego. Jednocześnie mieliśmy trzymający w napięciu thriller, dobrze zagrany, bo również grały tam aktorki, które są bardziej znane w serialach niż w filmach, ale jednocześnie są bardzo dobre w tym, co robią. A tutaj dostajemy 7 odcinków, które rozłażą się tak bardzo, że po 50 minutach nie wiem, czy jestem w stanie streścić któryś z odcinków. Wiesz, i zacząłem się zastanawiać nad tym, co jest z tym w ogóle tym takim śnieniem w serialach. No bo jak sobie pomyślisz o produkcjach z ostatnich, nie wiem, pół roku na przykład, i mieliśmy, wiesz, Uznanego za Niewinnego, o którym gadaliśmy, gdzie po prostu cały ten wątek Caroline, tej martwej prawniczki, jest również pokazany w dużej mierze w snach. I tam wprowadza się takie różne okruszki po prostu, żebyśmy, albo jakiś zamęt, żebyśmy nie wiedzieli, kto zabił, dlaczego i po co. W Domu Smoków w drugim sezonie Damon spędził prawie cały sezon na tym, że śnił o swojej bracie, swojej żonie w młodości i matce, z którą uprawiał seks.
Swoją drogą naprawdę musiał się tyle naśnić, żeby potem po prostu zrobić to, co zrobił, no ja nie wiem, ale to już nieważne.
No właśnie. I tak samo, wiesz, nawet w Miśku. Pierwszy odcinek Miśka, to przecież wszystko działo się w głowie głównego bohatera. W ogóle cały sezon zaczyna się od tego, że Karmi śni o tym, że niedźwiedź wychodzi z klatki, czy do niego podchodzi. Pamiętasz? Już to było dawno temu, no ale jakby też pierwszy odcinek był taki. I tych seriali jest coraz więcej. Ja mam wrażenie, że to po prostu jest tylko i wyłącznie po to, żeby zakryć dziury w scenariuszu. Po nic więcej, bo nie widzę jakby takiego, wiesz, większego sensu.
Wiesz co, byłam dzisiaj na wywiadzie, rozmawiałam z Wojciechem Marczewskim, który w tym roku będzie odbierał platynowe lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. I w pewnym momencie, już nie pamiętam dokładnie, dlaczego, on przywołał taką anegdotę z Bergmanem, zdaje się, w roli głównej, gdzie Bergman został poproszony o to, żeby obejrzeć filmy współczesnych reżyserów chyba szwedzkich. I skomentował je słowami, że bardzo są utalentowani ci reżyserzy, ale że on nie jest pewien, czy oni mają coś do powiedzenia, tak? Tylko czy co oni chcą powiedzieć. I tak mi się to teraz przypomniało, jak mówisz, bo to jest trochę tak z tym serialem, mam wrażenie, że tam właśnie niby wszystko gra, tam jest bardzo ambitnie i na poziomie treści, zamierzeń, i stylistycznie, wizualnie, muzycznie, realizacyjnie, aktorsko. To znaczy jakby wszystkie elementy są właściwe składniki dobrane, tylko po prostu ta zupa jest średnio smaczna, a nawet nie powiedziałam, że jest średnio smaczna, tylko że ona jest średnio oryginalna i po prostu zlewa się to. To jest chyba największy problem, teraz dotarło do mnie, jak ty to powiedziałeś, że ja nie pamiętam, co jest w którym odcinku, dlaczego, nie mam takich, wiesz, momentów, które mi zapadły w pamięć, zapisały się jakoś tak bardzo wyraziście, że to wszystko tak blach. Tak po prostu się tam sączy.
No ja jestem bardzo po tym serialu zniesmaczony. I wiem, że to, wiadomo, że to nie jest koniec świata, że serial się nie podoba, ale ostatnio mam wrażenie, że jest gorzej niż było pod względem takiej rozrywki telewizyjnej, że bardzo często nie kończę produkcji przez to, że mnie to nie ciekawi. Wiesz, Apple też jest specyficznym streamingiem. Niedługo bodajże w październiku wchodzi serial Alfonso Cuarona i Kate Blanchett.
Cuarona.
Disclaimer. Cuarona, tak się go czyta.
No, tak, mam go właśnie zaraz ponoć oglądać w Wenecji, ale zobaczymy.
Ten disclaimer?
Mhm.
Ja już widziałem, że Apple mi dało screenery, ale tak trochę trochę się boję. Chodzę koło tego jak koło jajka.
Pies i... koło jeża.
Tak, i brakuje.
Ale
mi...
powiem ci, że ja się nie dziwię, bo to jest coś, co wygląda fantastycznie na papierze.
Tak.
Ale no, ja mam bardzo duże... No bardzo duże wątpliwości. Oczywiście, żeby nie było teraz, jak to mówię do ciebie, to jednocześnie sprawdzam, czy nie pomyliłam meksykańskich reżyserów, bo chciałam coś powiedzieć, a zaraz się okaże, że myślę nie o tym reżyserze, ale tak, dobrze, już nic nie mówię. Tak, bo chciałam, pomyliłam Cuarona z... No, z tym drugim. Nieważne. Chciałam powiedzieć, że po jego ostatnim filmie nie czekam, ale to nie był on. No właśnie, więc widzisz, absolutnie nie ma sensu to, co właśnie powiedziałam. Zapomnijmy o tym.
Bywa. Za dużo tych tytułów, za dużo nazwisk. W każdym razie to był nasz odcinek o Natalii Portman.
No weź, a nie moglibyśmy jakiejś lepszej puenty znaleźć niż tego, że ja mylę meksykańskich reżyserów i nic z tego nie wynika. Ja muszę przynajmniej ustalić, z jakim ja reżyserem go pomyliłam, więc mów coś jeszcze mądrego. Powiedz coś jeszcze, na pewno coś chcesz powiedzieć.
Powiem ci...
A ja wpiszę w Google reżyser meksykański. Tak, słucham cię? No.
Mhm. Powiem ci, czego mi brakuje w dzisiejszych serialach i co na szczęście się zmienia. Tego, że trauma nie jest tematem głównym 7 odcinków, tylko możemy ją wyciągnąć z poszczególnych scen i możemy, nie wiem, dopowiedzieć sobie, wywnioskować, co danemu bohaterowi, bohaterce się wydarzyło. Że nie musimy cofać się 20 lat wstecz, żeby pokazać relację z ojcem, to wystarczy pokazać naprawdę w jednej scenie i będziemy wiedzieć, co się stało z daną postacią. I to na szczęście dostajemy w takim przepięknym serialu, o którym być może będziemy kiedyś rozmawiać, czyli Branży,
który Kuba, jest obiecuję, że jest, w końcu.
Który jest klasycznym serialem. Nikt tam nie śni, bo oni tylko pracują. I po prostu to jest coś przepięknego, czego dawno w telewizji nie było, od 2 lat nie było. I w końcu powróciło i mogę się z tym rozkosztować. A najlepsze jest to, że twój Piotr, twój partner również to ogląda i zapomniałem mu napisać, co myślę o drugim odcinku najwspanialszym.
To musicie sobie wymienić uwagi na ten temat i ja w ogóle zachęcam ciebie, żebyś po prostu w razie czego z Piotrem, wiesz, porozmawiał o Branży, która jest serialem, do którego ja się zabieram od nie pamiętam kiedy, a ja po prostu nie widziałam jeszcze ani jednego odcinka. Rozumiesz? Wiesz, że tak czasami jest, że czegoś, tak, co wszyscy widzieli, ty po prostu nie zacząłeś oglądać i tego już jest teraz tak dużo, że nawet nie wiesz, od czego zacząć, a nie, tak, możesz obejrzeć ostatniego sezonu, nie wiesz, o co chodzi i to jest straszne. I ja tak mam ostatnio z jeszcze jednym serialem, który wydaje mi się byłby dla mnie bardzo interesujący, ale nie wiem, czy jest dobry, tylko po prostu chciałabym go zacząć oglądać i to jest, to się nazywa The Good Place?
Który, to jest sitcom.
Tak, że wydaje mi się, że to też by było niezłe. A, w międzyczasie wyjaśniła się tajemnica, z kim pomyliłam Cuarona i nie był to Guillermo del Toro, bo jego nie mylę z nikim. Bardzo, bardzo ma specjalne miejsce w moim sercu. Oczywiście pomyliłam go z Alejandro Gonzalezem Iñárritu, który w 2022 roku nakręcił koszmarny film Bardo, fałszywa kronika garści prawd, który był takim egocentrycznym, po prostu peanem na część siebie i był po prostu okropny. Ale
a propos snów.
Ale Cuaron to wciąż jednak jest Roma, która no, nie była aż taka okropna, była więc nawet całkiem wspaniała. Tak. A propos snów, bo w Bardo jest dużo snów i widzisz, tak mi się to wszystko zapętliło, ale to są sny, których nie chcemy śnić, a jeśli chodzi o Kobietę z jeziora, to powiedziałabym, że można zaryzykować. Ja jednak uważam, że w tej produkcji jest dużo ciekawych tropów, tylko po prostu ja nie jestem zniesmaczona, czy tak jak ty powiedziałeś tak mocno. Uważam, że to jest ciekawy eksperyment i też fajnie widzieć właśnie Natalie Portman, która się otwiera na propozycje takie streamingowo-telewizyjne, bo wydaje mi się, że tam się bardzo dużo dzieje i że możliwe, że zobaczymy ją w bardzo ciekawych odsłonach dzięki temu, jeśli będzie dalej szła tą drogą. Pierwsze koty za płoty, za paszek właśnie Jackie no trąci, ale jest to obiecujące i też cieszę się w ogóle, że żyjemy w czasach, w których tego typu powieści się przenosi też na ekran, że wiesz, że ktoś chce to finansować i płacić, bo ile było seriali o facetach rozmawiających z facetami, które też były średnie i jakoś nikt się tym nie przejmował i nie stawało mu to na drodze do robienia kolejnych takich seriali, więc wiesz, niech teraz... Fajnie, że żyjemy w czasach, gdzie można robić ambitne, ale średnio udane seriale, gdzie w centrum są bohaterki i tyle bym na ten temat powiedziała.
Jak zawsze na optymistyczną nutę. Masz rację oczywiście, ideologicznie się z tą zgadzam.
Ale praktycznie jesteś zniesmaczony.
Tak, no jednak to też... Ja mam zawsze taki problem, że jak mi się nie podobają... A w tym roku mam tak, że bardzo dużo filmów kręconych przez kobiety mi się nie podoba. I tak masakrycznie mi się nie podoba. Mm. A fanem Almy Harrell nigdy nie byłem. I Honey Boya również.
Ja też nie jestem, żeby nie było.
No właśnie, to jest takie trochę przykre, że muszę narzekać na produkcję kobiet, no ale no cóż. Ale jednak wolę narzekać na produkcję kobiet niż na produkcję mężczyzn. To
ale
przynajmniej ja oglądam.
Kuba, powiem ci, że w rozmowach ze wszystkimi osobami twórczymi, które reprezentują jakąś formę, jakąś grupę niedoreprezentowaną, czyli no właściwie wszystkimi poza białymi facetami, zawsze pojawia się taki postulat, że czas prawdziwej takiej akceptacji, inkluzywności będzie czas, w którym, nie wiem, płeć czy cokolwiek innego będzie przezroczyste. Więc może to jest najbliżej tej sytuacji, jak się da na razie, że jednak czujemy się okej, krytykując produkcję, którą firmuje kobieta, wiele kobiet, a nie obawiamy się, żeby powiedzieć coś niemiłego tylko po to, że to może zaszkodzić i co będzie dalej. Więc może w tym sensie, jak już mówisz, że ja zawsze staram się zobaczyć jasną stronę, to może to jest w ogóle dobrze. O.
Dobrze, przyczepiam się do tego. Na rzep.
Dobrze, i pamiętaj zawsze, kamizelka w wodzie musi być, tak? Kapoczek.
Kapoczek.
Nie wchodzimy do jeziora bez
kapoka. Syrenki warszawskie.
Bo inaczej zrobią się z was Clio Johnson.
Piękne, bardzo. Na koniec wakacji bardzo dobrze.
A do Wisły nie wchodzimy w ogóle.
W ogóle.
Chociaż podobno można, ale ja jednak myślę, że nie. No.
Dobrze. Dziękuję ci bardzo za tą miłą pogawędkę.
Ależ ja dziękuję bardziej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.